Naszymi gośćmi są dziś w studiu Tomasz Czyżewski i Marcin Ulanowski z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jednej z 16 w Polsce oddziałów, w zasadzie można powiedzieć, Polskiej Organizacji Turystycznej, a także Piotr Siebiedziński z Biebrza 24, organizator turystyki, więc grono o turystyce, z którym będziemy mogli na pewno porozmawiać. Wśród zadań Polskiej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest między innymi, bo od tego chciałabym zacząć, badanie tak zwanego ruchu turystycznego, rynku, opinii publicznej i tak dalej. Przeprowadzacie takie badania regularnie jakoś? Czy ktoś to za was, czy na wasze zlecenie przeprowadza?
Tak, takie badania są prowadzone jakby cały czas. Prowadzimy je przede wszystkim we współpracy z centrami informacji turystycznej rozsianymi po całym województwie. No i można powiedzieć, że to jest taka najbardziej skuteczna forma badania ruchu, bo jednak jak ten turysta przyjeżdża do danego miejsca, no to pierwsze kroki kieruje do informacji, żeby wiedzieć, co w ogóle zobaczyć.
Czyli taki ruch badacie, czyli co nam się porusza po województwie dokładnie, tak?
Tak, tak.
A z drugiej strony też prowadzimy indywidualne badania, właśnie ankiety też przekazujemy między innymi członkom, przedsiębiorcom, którzy właśnie goszczą tych bezpośrednio turystów i też prosimy o to, żeby uzupełniali właśnie, no przede wszystkim z badań wychodzi, czego szuka turysta, czego potrzebuje, jakie są jego potrzeby, czy dociera do tych nowych atrakcji, które tworzy się w województwie. Jednocześnie pokazują nam też, gdzie mamy dalej promować i jakiego klienta szukać w Polsce.
No właśnie, i co wynika tak konkretnie z tych badań, na przykład takich, które zostały?
No to jeśli chodzi o nasze województwo, to można śmiało stwierdzić, że główny ruch turystyczny do nas to jest przede wszystkim województwo mazowieckie i śląskie. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się trasa rowerowa, wschodni szlak rowerowy Greenvelo. To jest gigantyczny...
Strzał w dziesiątkę był.
Tak, zdecydowanie. No ale też widać w tym roku szczególnie duży napływ turystów zagranicznych. Niemcy, Szwajcarzy, ale również i z dalekich krajów, jak ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet z Australii.
Czy ten rok jest wyjątkowy pod względem turystów właśnie w Podlaskiem, czy to tak średnio mniej więcej? Bo według badań ogólnopolskich wynika, że wielu Polaków zostało w kraju. Raczej boimy się wyjeżdżać za granicę, więc może ten ruch się rzeczywiście przełożył na inne województwa po prostu.
Tak świeżo w tej chwili, jakby po sezonie letnim, mamy informację, że na pewno był duża zwyżka w porównaniu do poprzedniego roku. Nawet to, że...
Rekord w Białowieskim Parku Narodowym. Rekord, podwójny praktycznie, jeśli chodzi o zwiedzanie.
No na pewno też to kampania, która kornikowa, tak, przyczyniła się do tego, bo niektórzy przyjeżdżali i mówili, że po raz ostatni przyjechali zobaczyć puszczę, zanim ją wytną. No, do tego na pewno nie dojdzie, ale to zawsze chwyt marketingowy. W tej chwili też idzie na ekrany kin weszło Królestwo, prawda, twórców Mikrokosmosu i Mikrokosmosu, tak więc też bardzo dużo ujęć. To też jest dodatkowy walor, bo to pójdzie na cały świat. Urząd Marszałkowski jest też sponsorem, Podlaskie się pojawia, Żubr, tak więc jest wiele okazji do tego, żeby jednak pokazać coś się.
Czyli tak, Białowieża, no bo Białowieża jest nasza sztandarowa. Augustów
tak, to jest taki, no można
letnia
powiedzieć...
Letnia stolica turystyczna.
Letnia stolica naszego województwa. Faktycznie przyciąga bardzo wielu turystów, ale dla tych, którzy szukają może bardziej spokoju, no to przede wszystkim też na pewno Biebrza, Suwałki razem z okolicą, Narew, no całe nasze województwo jest piękne i na pewno każdy znajduje tutaj coś dla siebie.
No właśnie, mamy tutaj pana z Biebrza 24. Na Biebrzy dużo turystów. To taka turystyka trochę indywidualna. Raczej tam się nie spędza w czasów takich typowych rodzinnych.
Nie, tak, Biebrze trochę jest, można powiedzieć, inna niż niektóre parki, bo tutaj trafiają turyści, którzy poszukują ciszy, spokoju, właśnie chcą uciec od tego zgiełku miejskiego.
Ornitolodzy.
Tak, przede wszystkim też. I no, Biebrza charakteryzuje się takim dosyć ciekawą atrakcją turystyczną, jaka jest, właśnie są spływy tratwami i to ma dosyć duże branie. Ale wracając do pytania, tak, ruch na pewno był dużo, dużo wyższy niż w zeszłym roku.
Czego wciąż brakuje, jeżeli chodzi o województwo podlaskie? Niedawno się odbyła konferencja Wiedza, Produkt i Współpraca kluczem do sukcesu w turystyce. Bardzo duża, po raz pierwszy chyba w Podlaskiem taka duża konferencja. Wypowiadały się różne środowiska, bo były i loty, i samorządy, i hotelarze. Więc mieliście okazję posłuchać tego, na co branża turystyczna narzeka tak najbardziej. No i jakie mamy wnioski? Na co najbardziej narzeka?
No myślę, że to, co też na samym początku debaty padło, czyli w jaki sposób też podział kompetencji w zarządzaniu turystyką, ponieważ mamy z jednej strony Urząd Marszałkowski, który promuje całe województwo, jest Podlaska Regionalna Organizacja, która także jakby obejmuje całości, są lokalne organizacje, są samorządy, które promują się indywidualnie, organizacje branżowe i pozarządowe, które też wspierają ten potencjał, plus specjaliści, pasjonaci różnego rodzaju, prawda, wydarzenia, te rękodzieło, produkty lokalne, mamy mnogość tego i teraz ważne to też jest wniosek z konferencji, żeby w końcu to spisać, podzielić i jakby uświadomić wszystkim, jaki kogo jest zakres obowiązków, a jednocześnie zaangażować się w to, w co tak naprawdę powinniśmy się zaangażować, ponieważ zawsze daję taki przykład. No, samorządy promują, ale nie goszczą tego turysty. Przedsiębiorcy nie mają czasu na promocję, bo goszczą właśnie tego turysty. Więc tutaj myślę, że ta współpraca pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami i tą społecznością lokalną jest bardzo istotna. Ważne też, kolejny wniosek, wykształcić więcej liderów w lokalnych krainach, ponieważ osoby, które mają w sercu turystykę, one ciągną następne. I oni nie chcą wychodzić poza swoją krainę, tylko chcą dalej zostać na przykład w Dolinie Biebrzy i tutaj pokazywać, tak, bo na tym się znają. I ważne jest to też, żebyśmy właśnie między innymi w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mieli takie miejsce współpracy, taka platforma właśnie do łączenia się, ponieważ tak daje czasem takie porównanie. Z turystą powinno być tak, jak z księdzem na kolędzie. Odprowadzamy go do kolejnych drzwi. I tak samo krainy i ci liderzy lokalni powinni odprowadzać turysty do kolejnych drzwi, do kolejnej krainy i wtedy on się poczuje naprawdę dobrze, bo turystą trzeba się dzielić. Wtedy zarobimy więcej.
To nie może być tak, że każdy sobie rzepkę skrobie i ukrywa, że u jego sąsiada jest atrakcja, której on nie ma, tylko właśnie powinien zachęcać do tego, że a u mojego sąsiada to może pan jeszcze pojeździć na koniach. I tego ciągle za mało. Tylko ja przyznam, że kilkanaście lat temu też o tym się mówiło, o tym braku współpracy i ciągle dalej mówimy o tym braku współpracy. Czyli znaczy, że co, że nic się nie zmieniło, czy że ciągle jest to za mało, ale już jest trochę lepiej?
Współpraca jest i to przykłady są, jest wiele przykładów, natomiast ta współpraca nie jest jeszcze aż tak systematyczna i skuteczna, jakby mogła być, bo kolejny jakby potencjał podlaskiego 4 pory roku. Biebrza to są przeloty, za chwilę tysiące żurawi nadleci na Biebrze taki i to jest wyjątkowe właśnie teraz w tym okresie, nie w latem. Tak samo zimą, prawda, łosie, które wychodzą znowu wiosną, prawda, znowu rozlewiska, przeloty, więc tego i ta mnogość jest. Tylko też dążmy do tego zgodnie z trendem slow life'u, żeby jednak tego turystę ściągać przez cały rok i wtedy też przedsiębiorcy będą mieli większe możliwości, prawda, i do rozwoju właśnie w obszarze turystyki.
Tak, czyli... ale ja jeszcze się wtrącę, przepraszam, tak jak właśnie Marcin mówił tutaj, jeszcze nie ma takiej mentalności wśród osób, które zajmują się obsługą ruchu turystycznego, że właśnie jeżeli turysta przyjeżdża do nas, no to na przykład tak jak my działamy, jest takie nieformalne Stowarzyszenie Piątka z Nadbiebrzy, gdzie 5 kwadr agroturystycznych współpracuje ze sobą, nie kooperuje, a nie rywalizuje. I to jest właśnie fajne. Sporo właśnie osób zazdrości nam trochę. I ostatnio też gościliśmy górali i górale właśnie mówią: człowieku, co ty robisz? To nie jest turystyka.
Ty, że współpracujesz?
Tak, że ty odsyłasz swojego gościa do konkurencji? Nie, to nie tędy droga. Właśnie odwrotnie, tędy powinna być droga, że tak jak właśnie Marcin mówił, tak jak księdza, do kolejnych drzwi i wtedy ten turysta po pierwsze poczuje się ważny na tym terenie, bo się dba o niego, a druga sprawa właśnie, że będzie miał furtkę otwartą, że może tutaj, ale nie musi. Może do innego na przykład zajść, bo ten ma coś innego na przykład.
A czy pan zauważa takie efekty właśnie tej współpracy? No bo kiedyś powiedzmy był ten moment niewspółpracy i potem zaczęliście współpracować, stworzyliście z tych 5 gospodarstw jakąś taką, no nie wspólne jedno, ale, tak, ale pomagacie sobie. Czy są tego efekty, czy to ma takie przełożenie już na pieniądze, na gości i tak dalej?
Ma na pewno efekty, bo po pierwsze my się czujemy jak taka jedna wielka rodzina. Spotykamy się ze sobą, omawiamy różne kwestie turystyczne, co poprawić, co na przykład nie zdaje egzaminu, co lepiej wykreślić z oferty i tak dalej. I ten ruch się czuje. Czujemy też wśród gości, że są zadowoleni z obsługi, że wracają, że czują się jak u siebie w domu.
Że wiedzą, że jak przyjadą do pana X i tam będą u niego mieszkać, to ten pan przygotuje im taką ofertę i skieruje na przykład do Biebrza 24, że tam można popływać tratwami, skieruje, gdzie można dobrze zjeść. Czyli tak tak jakby ten turysta nie musi szukać sam, tak. Pytać, nie znając terenu, tylko ma od razu gotowy jakby produkt. I o taką współpracę chodzi Protowi, jak rozumiem.
Dokładnie.
Okej, a jak to wygląda z językami? No bo kiedyś bardzo był duży problem, że turyści się nie mogli w Podlaskiem dogadać, a w tej chwili?
No w tej chwili myślę, że to też jest w zależności od obszaru, natomiast większość się rozmawia jednak z przedsiębiorców po angielsku. Tak, język angielski ze względu na uniwersalizm myślę, że załatwia to, bo no jeśli mamy klienta ze wschodu, no to też na naszym terenie język rosyjski.
Tak tutaj nie będzie problemu, w jaki sposób się porozmawiamy. Tak.
Natomiast, nie wiem, turysta ze Skandynawii po angielsku, tak, z Niemcem też się da po angielsku. No i nawet Francuzi, którzy angielskiego nie lubią, też rozmawiają po angielsku, no bo to jest język uniwersalny. Tak? I myślę, że z tym nie ma problemu. Tym bardziej, że też turystyka jest taka, że na migi też się da. A w dużej mierze same słowa nie decydują, tylko właśnie otoczenie, smaki, prawda, zapach i to odczuwanie tej natury. Tak? Podlaskie zasilane naturą idealnie pasuje do nas.
No właśnie, czy da się żyć z turystyki już teraz w Podlaskiem? Kilkanaście lat temu nie było o tym mowy. To dopiero raczkowała jakby, czy agroturystyka, czy inne produkty. Natomiast i każdy mówił, że nie, to może być tylko dodatkowe i to takie skromne dosyć źródło dochodu. Czy się da dzisiaj już, czy można powiedzieć, że się da żyć z turystyki tylko?
To znaczy tak, my staramy się wyżyć, ale co do tego, czy naprawdę się da, to troszeczkę ciężkie pytanie z tego względu, że parę lat temu jeszcze, jak tych gospodarstw agroturystycznych było mniej, rzeczywiście można było. Wtedy obłożenie było dosyć duże, goście też częściej, to znaczy z dużym wyprzedzeniem przynajmniej rezerwowali jakieś czy pokoje, czy ogólnie w Podlaskim, a teraz no, sporo powstało takich i serwisów, i aplikacji, gdzie można
Konkurencja?
Teraz już zarezerwować, na przykład poszukuję noclegu w tym miejscu, wyszukuję, patrzę, mam listę, rezerwuję. Nie trzeba z jakimś większym wyprzedzeniem tego robić. Ale
dla was byłoby lepiej z wyprzedzeniem, bo wtedy macie gwarancję, że
to znaczy wtedy i statystyki są lepsze, bo wiemy, że dany pokój jest wysprzedany na przykład i kiedy możemy go ponownie dać turyście do zarezerwować.
Ja jeszcze tak dodam, jeśli chodzi o też zarabianie. No, na turystyce zarabiają nie tylko sama branża turystyczna, jakby noclegowa, prawda? Ponieważ bardzo dużo w tej chwili rozwinęło się producentów produktów lokalnych. Turyści, którzy przyjeżdżają, naprawdę zostawiają swoje pieniądze w lokalnych sklepach, które później odprowadzają podatki do gmin i nikt mi nie powie, że na turystyce się nie zarabia, bo się zarabia. Tylko każdy musi mieć swoje określone tę działkę, ponieważ na przykład przewodnicy turystyczni prowadzą turystę tak, po wyprawie tak, do właśnie lokalnego tej babci, tego dziadka, który ma sery, wędliny, prawda, inne produkty, konfitury i oni to zabierają, bo produkty kulinarne, turystyka kulinarna jest najlepsza pod kątem właśnie pamiątek, zabrania tych smaków do siebie, do domu.
Przez żołądek do serca, krótko tak. Mówiąc.
Stare
przysłowie. Przed piosenką chciałabym jeszcze zapytać o to, czy my wykorzystujemy dosyć dobrze ten potencjał, który mamy, bo tutaj co prawda zdania są też podzielone. Przez wiele lat chwaliliśmy się tym, że Podlaskie jest takim regionem, gdzie naprawdę lepiej być nie może, jeżeli chodzi o tereny, bo mamy 4 parki narodowe, kilka krajobrazowych, no, wyjątkową przyrodę i że to jest wyjątkowe województwo pod względem właśnie takim, że można byłoby żyć z turystyki. Natomiast ostatnio się zaczęły pojawiać głosy i też jest taka grupa, która mówi, że to wcale nieprawda, że to były na wyrost opinie, zupełnie niezgodne z tym, jak to jest naprawdę, że jesteśmy województwem, które ma zbyt mało wody, zbyt mało zieleni, wbrew pozorom lasów i tak dalej. No właśnie. Co na to Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna?
Powiem tak, no ja jestem, że tak powiem, bardzo wielkim zwolennikiem ekoturystyki. Ekoturystyki, która ma swoje walory w 4 porach roku, która dotyczy właśnie turystyki przyrodniczej, kulinarnej i dziedzictwa kulturowego, którego mamy dużo. My mamy jako jedyny szlak tatarski, tak? Mamy prawosławia najwięcej w Polsce. Mamy najstarszą, nienaruszoną puszczę. Ze względu też na wielkość województwa...
Największy park Biebrzański. Gdański z Łosiem.
I dlatego jakby tutaj ta ekoturystyka i rozciągnięcie sezonu nie tylko letniego na cztery pory roku i tutaj zaproponowanie i pakietów, tak, turystycznych i bezpośrednio ofert właśnie takich weekendowych, bo tego klient szuka. Tu mamy olbrzymi potencjał, jeszcze nie wykorzystywany do końca, bo to też trzeba umiejętnie i wspólnie promować, że do nas można przyjechać o każdej porze roku, a to, co nas wyróżnia, to, że nie jesteśmy właśnie, nie mamy masowej turystyki, bo to, co się działo na przykład nad morzem, no wiadomo, tak, Polak wybrał i później szukał miejsca na plaży, żeby położyć ręcznik.
Albo żeby gdzieś coś zjeść, bo też było ciasno i na stojąco niektórzy jeli. No a za ten pozytywne kreowanie pozytywnego wizerunku odpowiada Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, o czym sobie porozmawiamy po piosence. Czy turystyka jest naszą szansą, z szansą województwa podlaskiego na rozwój? Rozmawiamy w ekosferze. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które zostało powołane w 2002 roku i cel tego powołania był taki, żeby PROT kreowała pozytywny wizerunek regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. I to staracie się realizować, tak? Czyli to wy odpowiadacie za promocję regionu w Polsce i na świecie chyba także.
No z jednej strony na pewno...
Czyli jakby wszystko na was.
No po części tak, a i nie.
No bo jesteście jedyną.
No jedyną w województwie tak, natomiast też działania takie, które wykonujemy, również realizują samorządy, tak? Ponieważ jeżdżą na targi, organizują misje, czasem stare tury, które później my właśnie też realizujemy, bo nam jest łatwiej też to wszystko skoordynować. Natomiast no jakby działania podlaskiej regionalnej cały czas się ewoluują, tak? I rozwijają. W tej chwili będziemy większy nacisk stawiać na edukację, na przygotowanie, na standaryzację, na wdrożenie wspólnych jakby rozwiązań, które będą w całym województwie obowiązywały, po to, żeby ten turysta się przyzwyczajał do tego, jak my działamy, też jak obsługujemy. To też są działania z Polskiej Organizacji Turystycznej, która daje systemowe rozwiązania.
Bo wy jesteście jakby częścią Polskiej Organizacji Turystycznej, natomiast współpracujecie przede wszystkim z organami administracji rządowej, prawda? I z samorządowej także. Czyli oni was finansują.
Polska Organizacja Turystyczna jest centralną, jest niezależną. My jesteśmy niezależni pod kątem regionalnym. No i mamy jeszcze lokalne organizacje turystyczne, ponieważ to powstało w ramach ustawy, którą przyjął rząd. Natomiast my jako regionalna organizacja przede wszystkim dbamy o nasze środowisko, tak? O nasze całe województwo, bo obejmujemy całe województwo swoimi działaniami i próbujemy też wykreować właśnie te lokalne organizacje turystyczne, których u nas nie jest za dużo i też potrzebują większej wsparcia, w tym również powiem otwarcie samorządowego. My jako PROT też potrzebujemy wsparcia samorządów, bo nawet te najpiękniejsze, najbardziej znane samorządy, no jeszcze do tej pory też nie są w PROT-cie, nad czym ubolewamy, nad czym będziemy pracować i będziemy też realizować spotkania bezpośrednio i tak, po to, żeby jednak i im ułatwić i utłatwić też w branży, prawda, tą promocję, żeby ona była jeszcze bardziej efektywna.
Wy koordynujecie także działania w zakresie systemu informacji turystycznej w regionie. To jest takie jedno z głównych zadań przede wszystkim. Tutaj już pan mówił o lotach, ale zacznijmy od informacji turystycznych. To są takie podmioty, które podlegają pod was, ale nie są jakby waszą częścią, prawda? Ile tych informacji turystycznych mamy w regionie?
W tym momencie mamy aż 31 certyfikowanych punktów informacji turystycznej. To jest naprawdę duża liczba. A w związku z tym, że certyfikacja odbywa się raz na 2 lata, Polska Organizacja Turystyczna przy każdej edycji podnosi wymagania dla takich punktów i możemy się szczycić tym, że w tym momencie mamy aż 6 punktów z 4 gwiazdkami. To oznacza najwyższy standard obsługi takiego turysty, który przyjeżdża do danego miejsca. No i tym naprawdę możemy się szczycić.
A niecertyfikowane są informacje turystyczne?
Są, ale to... Znaczy, my nie krytykujemy
tego. Musimy wyjaśnić,
tylko...
że wy nie tworzycie jakby tych informacji turystycznych. One
tworzymy.
Się tworzą same, się mogą do was zgłosić i starać się o certyfikat. 1, 2, 3, 4 gwiazdki, 5?
Tak. 5 nie.
Czyli 4 już jest bardzo 4, dużo, 6 mamy takich.
4 gwiazdki to jest maksimum. I oczywiście takie punkty informacji turystycznej niecertyfikowane mogą się tworzyć jak najbardziej. To jakby nie mamy nic przeciwko. Aczkolwiek ten certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to jest jednak taki właśnie wyznacznik standardu, że polska organizacja turystyczna przybija swoim stemplem, że to jest właśnie określona jakość.
Czy jeżeli jest taka etykieta na informacji turystycznej niebiesko-biała IT, to znaczy, że tam to podlega pod was i ma certyfikat, jak rozumiem. A jeśli jest po prostu napisane informacja turystyczna, to niekoniecznie musi mieć certyfikat, bo raczej się nikt nie wstydzi, prawda, tego
baneru. Aczkolwiek pamiętajmy, że takie właśnie nawet niescertyfikowane informacje turystyczne również bardzo często świadczą wysokie usługi, bo to często są właśnie lokalni pasjonaci, którzy po prostu oprowadzają, chcą pokazać turystom to, co oni kochają w danym miejscu.
No bo są też i inne informacje turystyczne niepodlegające pod prot, są i przecież PTTEK ma swoje, także to nie znaczy, że ktoś jest gorszy, no ale te, które mają wasze certyfikaty, a zwłaszcza 3-4, to naprawdę są już na bardzo wysokim poziomie. Tak, czego turysta może oczekiwać, zachodząc tam?
Może oczekiwać bardzo wielu rzeczy, w zależności właśnie od ilości gwiazdek, ale tak jak tutaj w poprzednim wejściu było wspomniane o językach, 4 gwiazdki to już jest dowód, że minimum w 2 obcych językach się dogadamy. To oznacza, że otrzymamy bardzo wysokiej jakości materiały z danego miejsca. Tutaj my jako regionalna organizacja turystyczna również zajmujemy się takimi materiałami.
Dostarczaniem,
tak.
Bo sami też wytwarzacie.
Tak, jak najbardziej. To jest na pewno dostęp do informacji turystycznej prawie przez cały rok. Dostęp do informacji poprzez infokioski, więc to naprawdę 4 gwiazdki to już oznacza, że 99% turystów wyjdzie zadowolonych z takiego punktu.
A te 6 na razie, które mają 4 gwiazdki, to gdzie są? Augustów,
Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Goniąc, czyli Biebrza.
Od niedawna także RCIT w Białymstoku.
RCIT w Białymstoku, tak. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej na Odeskiej w Operze. Faktycznie od tego roku możemy się poszczycić 4 gwiazdkami, no co jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem.
Powiedzmy trochę o tym centrum, bo ono troszeczkę inaczej działa. Ono chyba już, wy koordynujecie tam pracę, jak rozumiem.
No, Regionalne Centrum Informacji jest jakby zadaniem głównym Urzędu Marszałkowskiego, a my jako PROT jesteśmy jakby administratorem, operatorem jakby tego i prowadzimy, ponieważ mamy bezpośrednio też kontakt z turystami, wiemy jak też badania prowadzić, jak podpowiadać, no i w jaki sposób też organizujemy różnego rodzaju wydarzenia tam, też dla dzieci, dla młodzieży tak przyjeżdżają właśnie, żeby poznać nasz region, bo też mówimy o turystach, ale największą ilością jakby też klientów w naszym województwie są nasi mieszkańcy, więc też, żeby też o tym nie zapomnieć.
Czyli mieszkaniec może przyjść, jeśli się chce nawet coś pozwiedzać region, prawda?
Oczywiście. Często na przykład niedzielne obiadki, tak? Albo jakaś wyprawa jednodniowa nawet bez noclegu. No to też jadą do branży turystycznej. Też zostawiają tam swoje pieniądze, też korzystają z tych atrakcji, więc przychodzą szukać inspiracji, bo my mamy wyselekcjonowane właśnie w punkty informacji, wiedzą do kogo polecić, a kto na przykład się już zamknął, ale w internecie tego nie widać. I tu chodzi o to, że jednak musi być wiarygodna, rzetelna informacja i to informacja turystyczna przez punkty, gwiazdki takich udziela.
No właśnie, a co mają te 4-gwiazdkowe, czego nie mają 3?
Powiem tak.
Możliwość porozmawiania na Skype'ie, czy na przykład wysłania maila, czy te 3-gwiazdkowe też mają taką możliwość, że turysta może sobie wysłać?
To jest cała lista wymagań, więc tu ciężko by mi w tym momencie powiedzieć, który to akurat punkt musiałby być niespełniony, żeby właśnie nie dostać tej jednej gwiazdki. Często jest to po prostu fakt dostępności do informacji, nawet gdy punkt informacji jest zamknięty. To jest jeden z takich czynników.
No, narzekają niektórzy właśnie, że nasz punkt RCIT przy Odeskiej jest zbyt krótkoczynny. Czy nie dałoby się trochę dłużej? Tym bardziej, że w sezonie już nie wakacyjnym jeszcze będzie krócej, prawda?
Powiem tak, też wejście mamy też wspólne z Operą i Filharmonią, więc w jakiś sposób no jest to też uzależnione od tego. Gdybyśmy mieli oddzielne, wtedy można by było troszkę inaczej. Natomiast myślę, że w przyszłości na pewno będzie lepiej i myślę, że turyści, powiedzmy inaczej, no są inne też punkty informacji, prawda, w Białymstoku, więc i w bramie, prawda, przy Pałacu Branickich na Kościelnej, więc ten turysta naprawdę też jest rozkładany, tak, zgodnie z pewnymi szlakami miejskimi, którymi się porusza.
Czyli od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, a w sezonie, dodatkowo w sobotę i w niedzielę, bo tak normalnie w sobotę i w niedzielę nie jest czynny po sezonie, prawda? Zgadza. Czyli już nie jest czynny, już jest po sezonie? Już jest, traktujemy, że już jest po sezonie, mimo że się mamy piękny i taki bardzo sezonie, na sezon.
Ale no, tak jak tutaj było mówione, że turysta, który chce znaleźć tą informację, to naprawdę może jej u nas zasięgnąć, czy telefonicznie, czy mailowo, również staramy się w ten sposób odpowiadać. No i też bardzo często się zdarza właśnie, że turyści w tygodniu dzwonią, że będą w weekend, no i wtedy udzielamy im wszelkich niezbędnych informacji.
Bo siedziba Protu, mówimy teraz o Orcicie, a siedziba Protu jest na Malmeda 6. Tak. Także tam też można do was zaglądać i dowiedzieć się różnych rzeczy i prosić o pomoc. Kolejna część Protu to są tak zwane loty i to już rzeczywiście jest wasza część, czyli lokalne organizacje turystyczne. Co to jest za twór taki?
Lokalne organizacje turystyczne, no zgodnie z ustawą, prawda, też o regionalnych i o polskie organizacje powstały i jest to możliwość jakby tak samo jak i ROT. To są partnerstwa publiczno-prywatne. To są organizacje pozarządowe na zasadzie stowarzyszenia, które pełnią rolę właśnie takiego partnerstwa publiczno-prywatnego. Loty w takim dobrym rozumieniu, w dobrym kształcie powinny skupiać drobną branżę, czyli przedsiębiorców, pasjonatów, osoby fizyczne plus samorządy z danego obszaru. Często to na przykład jest powiat. I w tym momencie wykształcać wspólną jakby wspólne działania, przede wszystkim też komercyjne. I to, co właśnie tutaj też Piotrek powiedział o tej piątce z Nadbiebrzu, to też oni poprzez podzielenie się tak pewnych kompetencji i też atrakcji, kolejnych inwestycji rozwojowych, prawda, oni się uzupełniają. I tak samo w lokalnych organizacjach turystycznych powinny wytworzyć się takie lokalne pakiety turystyczne stworzone właśnie z tych poważnie działających i co ważne legalnie działających, bo to też jest tak, że w tych organizacjach, tak jak ROT albo LOTY, tam się też weryfikuje, czy ktoś legalnie prowadzi działalność turystyczną, bo jednak szara strefa dalej funkcjonuje, natomiast my tylko promujemy tych prawidłowych, tak? No i też w locie powinno być wsparcie samorządów, do czego też namawiam, żeby samorządowcy jednak spojrzeli na tą turystykę, że ona naprawdę ma bardzo duży potencjał i dużo może wygenerować PKB dla naszego województwa i też Polski, co choćby w tej chwili już po tym roku, po tym sezonie widać, że coraz więcej Polaków spędza urlopy, weekendy u nas, bo to raz polecimy za granicę, a 4 albo 5 weekendów spędzimy sobie po prostu w Polsce w różnych miejscach.
Dużo mamy lotów pod Podlaskiem?
W tej chwili mamy Suwalsko, organizacja ma, Augustowska, Łomżyński jest lot i Białowieski.
Tak, 4 loty.
I jeszcze Wielki Gościniec.
Wielki Gościniec, który jest jakby z Mazowsza, ale rozciąga się poprzez naszą jakby nasze województwo, natomiast to jest taki inny trochę lot, natomiast tak jak mamy 5, tak?
W stosunku do innych województw, do innych protów?
Mamy bardzo mało.
Mhm.
Jeśli chodzi o
Dlaczego?
To, mamy... To też tak jak powiedziałem, z jednej strony...
Może
u nas,
mamy bardzo silne.
U nas jest
idziemy w jakość.
U nas jest rozdrobniona branża turystyczna i teraz jeśli mamy porównać do właśnie to, co było na konferencji poznańskiej lokalnej organizacji, oni tam mają ponad 200 przedsiębiorców, czyli hotelarzy, gastronomii i tak dalej. U nas w jednej krainie, w Supraślu, no jest przypuśćmy 20, tak? Takich, którzy mogą działać. Natomiast raczej jest to z wynikiem trochę rozdrobnienia branży, braku liderów też lokalnych, którzy byliby w stanie zawalczyć i o stworzenie tego lotu. No a inna sprawa to też, no nie ukrywajmy, lokalne grupy działania, które też powstały w ramach funduszy unijnych z lidera, troszkę zabrały miejsca lokalnym organizacjom turystycznym, ale do tego też dążymy, żeby to zmienić, ale w pierwszej kolejności zapraszamy do Protu po to, żeby nauczyć jak wykształcić lot, bo Prot jest taką szkołą podstawową, a szkołą średnią już komercjalizacji lotu właśnie jest później działalność indywidualna.
Kolejną waszą działalnością, informacja turystyczna, loty i tak dalej, są konkursy, które organizujecie. Jeden konkurs już od lat jest organizowany, najlepszy produkt turystyczny, certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Ta nazwa produkt turystyczny jakoś tak od lat się niezbyt dobrze kojarzy, bo to taka techniczna jest bardzo. Czy wyjaśnijmy może tym, którzy nie wiedzą jeszcze, co to jest takiego produkt turystyczny, bo to trochę dziwnie brzmi. Produkty nam mogą się spożywcze kojarzyć. Natomiast no, mimo, że tyle lat ta nazwa istnieje, to nie każdy się przyzwyczaił i nie każdy chce ją przyjąć. No ale wyjaśnijmy, co to takiego jest ten produkt turystyczny.
No właśnie, produkt turystyczny to właściwie może być wszystko, co damy radę skomercjalizować i przyciągnąć tym turystom, tak? Tych turystów. Nawet podczas tej edycji jest kilka kategorii produktu turystycznego, tak? Może być to szlak turystyczny, tak? Na przykład szlak tatarski. Może być to obiekt, czyli konkretne miejsce, tak jak na przykład Biebrza 24, tak? Mogą być to pakiety turystyczne, czyli łączenie różnego rodzaju usług gastronomicznych, hotelarskich.
Atrakcji.
Więc no faktycznie ta nazwa produkt turystyczny może nie być taka
przyjazna. To troszeczkę tak. Milej mogłoby się to nazywać.
Aczkolwiek no niestety jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił lepszej, tak? Więc mamy...
Więc macie drugą część tego konkursu, bo pierwsza to jest najlepszy produkt turystyczny, a druga część to jest certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. To
tak,
brzmi już
docelowo,
tak poważniej.
Docelowo, teraz w tym momencie trwa etap regionalny, który koordynuje właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Etap trwa do 14 października, do tego momentu można zgłaszać właśnie te produkty turystyczne i jakby finałem tego etapu będzie wielka gala, na której wskazane zostaną trzy jakby najlepsze produkty turystyczne tego roku, zostaną nagrodzone właśnie certyfikatem PROT, no a dodatkowo jeszcze siedem innych produktów zostanie wyróżnionych w tym konkursie na etapie regionalnym. Te trzy najlepsze przechodzą jakby do etapu finałowego, czyli do etapu już Polskiej Organizacji Turystycznej, no i tam walczą naprawdę wartościowe nagrody, ale...
Walczą
już
z produktami turystycznymi z całej Polski,
tak,
więc
z całej
to
Polski.
Jest już o co walczyć.
Ale już sam fakt wyróżnienia w etapie regionalnym, no to jest dużo. To jest właśnie stempel Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, że ten produkt jest naprawdę wartościowy, że warto wybrać się, czy na przykład właśnie na te tratwy, które w zeszłym roku dostały takie wyróżnienie, czy do innych miejsc ciekawych zgłoszonych.
No, my się możemy pochwalić tym, że w 2007 roku laureatem edycji właśnie była impreza Polskiego Radia Mistrzostwa Polski w pływaniu na byleczym. Także tutaj natomiast w tym roku, w 2015 w zasadzie, w konkursie o certyfikat walczyło 40 produktów i certyfikat zdobyły no, tak znane imprezy jak Up to Date, czy Rok na Bagnie, czy Questing, wyprawa odkrywców Puszczy Białowieskiej. No właśnie, powiedzmy krótko o Questingu. Mówmy, to był certyfikat tutaj, tak?
Tak.
Wyprawy odkrywców Puszczy Białowieskiej, co to takiego?
To jest taki produkt w dużej mierze skierowany do dzieci. Wiadomo, że jak dzieci, to również i rodziców. Po prostu Białowieski Park, Starostwo Powiatowe w Hajnówce na terenie Białowieskiego Parku Narodowego stworzyło trasy z oznaczeniami, gdzie z bardzo fajnymi, wierszowanymi jakby przewodnikami do tych tras, gdzie dzieci samodzielnie mogą poszukiwać skarbu, który de facto faktycznie na końcu znajdują, ukryty, w którym znajduje się nagroda, dostają pamiątkową pieczątkę. Jest to bardzo fajny produkt, właśnie aktywizujący
dzieci.
Podobno
bardzo dorosłym się podoba. A że biorą dzieci, bo im wstyd, że im się to tak podoba.
Więc no, tym bardziej zapraszamy dorosłych, żeby brali dzieci i sami się też dobrze bawili przy questingach, tak?
Questing...
Ja tak tylko jeszcze, jeśli chodzi o questing, no jest to na pewno oderwanie dzieci od telewizorów, tak? Wyciągnięcie je do natury, której u nas jest dookoła bardzo dużo. I też ważne jest to, żebyśmy szukali takich rozwiązań, gdzie te dzieci właśnie zabierzemy. Poczują coś innego, to co my kiedyś czuliśmy, jak nie było Facebooka, jak nie było internetu, jak nie było telewizji, tak? Bo tego w tej chwili brakuje. A rodzice naprawdę też mogą znaleźć inspirację, na przykład takie nowe technologie i geokonferencje, geocaching, tak? To jest platforma, która też szuka skarbów, tylko ukrywanych przez ludzi. Mój kolega akurat z Kujawsko-Pomorskiego też sam na przykład w niemałej miejscowości Górzno stworzył stolicę geocachingu, właśnie rozwijając to i w tej chwili na przykład w tym sezonie miał 15 tysięcy turystów właśnie, którzy przyjechali po to z całego świata, bo to w Polsce jest dalej mało rozwinięte, żeby szukać skarbów. A te skarby to są różne jakieś elementy, ale najczęściej skarbem jest miejsce, do którego docieramy, żeby podziwiać ten widok, zobaczyć coś, czego normalnie byśmy nie zobaczyli.
A teraz wszyscy do Wałbrzycha jeżdżą, tak? Szukać pociągu i skarbu w tym pociągu. Questing, jedna sprawa, certyfikat, natomiast wyróżnienie otrzymały spływy tratwami biebrzańskimi. Biebrza 24 właśnie.
Tak, tak.
No właśnie, co to jest za produkt turystyczny?
Przy okazji. Jest to produkt, który troszeczkę staramy się i walczymy, aby też charakteryzował Biebrzę. Biebrza jest rzeką taką unikatową na skalę Polski i nawet i Europy, bo tak jak właśnie koledzy wspomnieli wcześniej, gdzie są przyloty ptaków, odloty ptaków, rozlewiska, no jest bardzo bogata ta flora i fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Jest i łosie, też, i storczyki, wszystko jest tam unikalne rzeczywiście.
Tak, i właśnie my bazujemy tutaj, nasza firma mieści się w górnym basenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie właśnie w górny basen nie ingerował człowiek. To jest tak, jak natura stworzyła tą rzekę, tak sobie ona po prostu płynie. Powstały tratwy. Tratwy, które umożliwiają turystom bycie na szlaku 24 na dobę. Co jest też niespotykane, bo...
Czyli tak, można w nich spać, jak rozumiem.
Tak.
Takie, i to jest zresztą zasadne, bo Biebrzą czasami nie płynie się łatwo, bo jest też i...
Trująco strasznie.
Tak. Ja tratwami pływałam. Bardzo fajne wrażenie.
Dokładnie. I to warto przeżyć jest, bo tak jak wiemy, no szlaki ogólnie czy w Polsce, czy w Europie są udostępniane od świtu do zmierzchu i wtedy należy szlak opuścić i nie przebywać na szlaku. Natomiast tutaj troszeczkę na ugodę nam poszedł Biebrzański Park Narodowy i też dostosował się do tratw i turyści mogą na tratwach nocować. Tratwa musi być przycumowana w nocy, ale się spędza tą noc na szlaku.
Dużo jest tych tratw?
To znaczy są cztery firmy takie, które zajmują się, widoczne można powiedzieć w internecie. My mamy ogólnie, jesteśmy jedną z największych, mam 16 tratw i już zajmujemy się tymi spływami tak gdzieś od 2001 roku.
Także już podziwianie Biebrzy z tratw jest rzeczywiście interesujące, zwłaszcza w nocy. No trochę tam jest dużo różnych much i gzów i innych rzeczy, które przeszkadzają,
ale nie zawsze. Od wylęgu.
Ale to też jest atrakcja dla niektórych, bo wspomnienia potem są na bardzo długo.
Dokładnie.
Czyli Biebrza tratwy jako wyróżnienie właśnie w tym produkcie turystycznym. Natomiast jeszcze jedno wyróżnienie. Baza turystyczna w Narewce, powiedzmy dwa słowa, bo już musimy kończyć.
Tak, no to może tak na szybko po prostu. Ta baza to jest taki przykład właśnie produktu turystycznego 12 miesięcy w roku. Bo wiadomo, no tam jest stanica kajakowa, możliwość wypożyczenia kajaków, rowerów. Rowery świetnie sprawdzają się zarówno wiosną, jak i jesienią. Ale tam też jest możliwość wypożyczenia nart biegowych, skuterów śnieżnych, kików do Nordic Walkingu. Więc to jest naprawdę taki przykład produktu, gdzie można spędzić czas przez cały rok. Jest dostępna wiata, gdzie można palić ogniska. Można zorganizować sobie imprezę, spotkanie ze znajomymi. Więc naprawdę baza turystyczna w Narewce jest takim przykładem atrakcji dostępnej 24 godziny na dobę przez 12 miesięcy w roku.
I to rzeczywiście są takie przykłady, bo wiele tych przykładów macie, wiele tych produktów turystycznych, które no są po prostu bardzo dobre, bardzo dobrym pomysłem na spędzenie czasu, bo i tratwy, i baza turystyczna, i questing i tak dalej można byłoby wymieniać. I myślę, że jeszcze na ten temat będziemy rozmawiać. Dodajmy jeszcze na koniec, że można zostać członkiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. O to już proszę się zgłaszać do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a naszymi gośćmi dziś w Ekosferze był Tomasz Czyżewski, Marcin Ulanowski z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także Piotr Siebiedziński, Biebrza 24, organizator turystyki. A ja, Aneta Gała-Burda, zapraszam na program za tydzień.
Dziękujemy.